Chodzi o to, że wydźwięk jest już teraz tak przez TikToka, wydaje mi się, i przez Instagram jest już tak bardzo wylansowany, że teraz każdy chce być DJ-em i to jest na wyciągnięcie ręki. Media Expert ma normalnie małe kontrolery, które możesz kupić w sklepie. No, gdzie to było, wiesz, możliwe parę lat, nie wiem, 10 lat temu. Klub to biznes, a biznes musi zarabiać. Niektóre kluby stawiają na świetnych DJ-ów z bardzo dużym doświadczeniem, party rockerów, którzy potrafią poprowadzić każdą imprezę, a niektóre kluby stawiają na osoby z dużymi zasięgami, które ściągną im te osoby, które i tak przyjdą na imprezę. I nie należy się na to absolutnie obrażać, tak wygląda rzeczywistość.
Jak ja mogę zostać DJ-em?
Masz dużo followersów na Instagramie.
Kilku mam.
A znasz kogoś z klubów? Znasz właścicieli albo bookerów?
Znam właścicieli. No to... Znam DJ Naro.
Jeżeli chcesz być DJ-em techno, no to myślę, że nie musisz słuchać top 50 Spotify, jeżeli grasz...
Czyli jest dla mnie szansa.
Jest dla ciebie szansa.
Okej. Okay.
Best Kashuts. Ja już wiem, że ja mam małą głowę i muszę to złożyć.
Ja mam wielki łeb, ale nawet nie rozsunąłem. Zobacz, o, działa.
O, dobra, też siebie słyszę. Warunki. Jakby mi coś odstawało, jakiś włosek tam. Do... Proszę o informację.
Wyglądasz pięknie.
O, dziękuję.
Widzisz, tutaj profesjonalne studio, otwieramy złotymi łyżkami napoje.
Super.
Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Znam ten trunek. Napój.
Pewnie, że znasz ten trunek. To jest trunek bogów. I zero product placementu. Jakby co?
Patrzę tylko, okej.
Okay. Co?
Nie wiedziałam, że to jest sok jabłkowy.
To jest głównie sok jabłkowy, w sensie jako słodziwo. Zamiast, żeby cukru nie było jakoś za dużo.
Dobre, dobre.
Dobre, dobre. Natalka mówi dobre, dobre.
Dobre, dobre.
A jak mam gdzie mówić? Naro czy Natalka?
Słuchaj, jak
a
tylko...
A Natalka w ogóle? Bo
może być Natalka.
Ludzie mają kręty. Nie możesz do mnie mówić Maciuś, tylko Maciej.
Wiesz co, Natalka to jest ogólnie śmieszny temat, bo jest to moje alter ego. Jak jestem taka już zmęczona trochę i roześmiana, to wtedy Natalka się włącza bardzo często.
Kurde, to może jednak to piwko, ja muszę zobaczyć Natalkę. Chciałbym poznać Natalkę.
Piwka nie, jeśli chmiel, to jedynie tutaj, prawda? Tak
tutaj jest. Nie ma akurat chmielu w tej wersji. W tej wersji
jak
jest trawa cytrynowa. Bo jest Y i B. Jest B, to jest z chmielem, a Y jest z trawą cytrynową.
Czy to jest jakiś nowy produkt?
Tak, to jest takie nowsze, no.
Mm-hmm.
To jest yerba, tylko że z trawką.
To muszę jeszcze raz się napić.
No.
Okej, okay, faktycznie czuć różnicę.
Inaczej troszkę.
Mm-hmm.
Czyli nie zobaczymy dzisiaj Natalki?
Raczej nie, chociaż teraz na wakacjach się po długim czasie uruchomiła, bo chyba po długim czasie po prostu miałam taki dłuższy czas odpoczynku i wtedy się Natalka odpala, tak. Nie, no jest po prostu taki, nie wiem, taki goofy nastrój.
Wiem,
czasami mi wraca i to jest właśnie nazwane przez też moich bliskich znajomych Natalką.
Dobrze, Natalio. W takim razie będę mówił Natalia.
Natalia.
A skąd się wzięło Naro?
Bardzo proste. Imię i nazwisko, dwie pierwsze litery.
Jak masz nazwisko?
Rogiewicz.
Rogiewicz?
Rogiewicz.
Natalia Rogiewicz.
Tak.
To się, w ogóle to jeszcze zanim ciebie poznałem i zanim w ogóle gdzieś cię widziałem, wiedziałem kim jesteś i gdzieś mi tam się przywijało, o DJ Naro, coś, DJ Naro, byłem przekonany, że to jest koleś.
No i powiem ci, że jest wielu kolesi, którzy się tak nazywają, co się okazało na świecie. Nie w Polsce. W Polsce są podobne konfiguracje tej ksywy, ale na świecie tak widziałam, że jest DJ Naro. Jest kilku panów, którzy się tak nazywają i nawet od jednego chciałam wykupić Instagram.
Naprawdę?
Chciał ode mnie.
I co ci powiedział?
200 Filipin pesos.
I to jest ile?
To jest razy, kurczę. Nie pamiętam, ile to było.
Nie brzmi tak zbyt
około 1000 zł chyba.
O, 1000 zł?
Albo, nie, albo więcej. Kurczę, nie pamiętam, musiałabym sobie przypomnieć, bo to sprawdzałam i pamiętam, że wtedy jeszcze to miało sens, żeby to zrobić, bo miał fajną nazwę bez żadnych kropek i podpisów i tak dalej. Aha. I potem, nie wiem, chyba wyjechałam znowu gdzieś tam, wróciłam do tematu po miesiącu i już cena wzrosła do 500 Filipin pesos i już stwierdziłam, o nie, dobra, damy radę z tymi kropkami i podkreślnikami. Podłogami.
No to jak już o tym rozmawiamy, to powiedz, jak cię można znaleźć na Instagramach.
I am podłoga naro. Ja, i to też jest ciekawe, co zauważyłam, jak mówię I am, to też nie każdy od razu łapie, o co chodzi. I wpisają im, a tam jest i am podłoga naro.
No tak, I am.
I am.
Tak. No ale słuchaj, Bermate nazywa się Bermate po to, żeby w Polsce ludzie oczywiście to błędnie wymawiali Birmate. To jakby...
A jak wymawiają?
Tak, no, wymawiają Birmatę.
Birmatę.
Tak jak założyliśmy. Okay. Ale się mówi Bermatę. Znaczy prawidłowo powinno być Bermatę.
No tak.
Ale założyliśmy, że jesteśmy w Cebulandii, więc...
Jeszcze mogło być Bermate.
No właśnie, a to już
Birmate.
Jest... To jest spoko. No, jak za granicą gdzieś to tam się pojawia, bo się zaczęło pojawiać, to jest Bermate.
Bermate, ale to fajnie. To bardzo
no, ziomek niedźwiedzia.
Ziomek niedźwiedzia.
Albo ziomek niedźwiedzia, albo...
Fajnie.
Czy nie?
Fajna gra słów. Podobają mi się takie nazwy właśnie.
DJ Naro, moi drodzy. Ta oto piękna niewiasta jest dzisiejszym moim gościem. I teraz ja troszeczkę się trymuję, bo to ty masz więcej doświadczenia niż ja w takich sytuacjach.
No chyba niewiele więcej. Może nawet chyba nie więcej.
zaraz do tego wrócimy. Chciałem tylko na samym wstępniaku wspomnieć, żeby wszyscy natychmiast subskrybowali i wspierali mnie swoimi lajkami, komentarzami i głaskaniem w ogóle po plecach, głowie, tudzież możecie mi kupić też kawę w linku. Bo ja sam to wszystko finansuję. Jedynym moim wsparciem to jest fantastyczne cyfrowe rent.pl. Cyfrowe rent czy PL, jedno i drugie działa. Skąd można sobie wynająć te zarąbiste sprzęty? Żeby było profi. Jest bardziej profi w niuansie, czy u mnie? I teraz uważaj na słowa.
powiem tak, nie znam się na sprzęcie, nie mogę tego stwierdzić. Udało się wybrnąć. No wiesz, no tam też jest przetestowane studio.
No, jest inaczej.
Tak.
Jest inaczej.
Tak.
On ma piękne wnętrze.
Dokładnie tak. Liczy się to, co jest w środku, a ja nie wiem, co jest w środku tego mikrofonu, więc nie mogę stwierdzić.
Dobrze. Doświadczenie twoje, bo o tym zaczęliśmy rozmawiać w broadcastingu. Ja myślę, że całkiem nieźle ci to wychodzi, bo jakby, pracujesz w niuansie, masz swoją audycję, która się nazywa Narozrabia, dobrze mówię?
Narozrabia, tak jest.
Ale że narozrabia?
No, że...
To znaczy zrabia.
Narozrabia.
I o tym mówiłem, ale też moim zdaniem to ty bardzo zaangażowana jesteś, znaczy moim zdaniem, to jest fakt, jesteś bardzo zaangażowana wyraźnie w Instagramy i w produkowanie takiego kontentu, który jest bardzo edukacyjny, powiedzmy. W dużej mierze, ale też tutaj mnie poprawię, jeżeli się mylę, mam takie wrażenie, że mocno promujesz DJ-owanie pomiędzy kobietami. W sensie, żeby to było takie zrozumiałe bardziej też.
A dlaczego tak uważasz?
Że... Nie wiem, bo zdarzyło mi się kilka takich widzieć jakiś rolek czy czegoś, gdzie wrzucałaś i mówiłaś o tym, że to jest inaczej jednak i że jednak ta społeczeństwo... No właśnie opowiedz mi o tym tak naprawdę, bo ja nie wiem. Ja się nie znam. Ja słucham muzyki. Tudzież próbuję tańczyć czasami.
No to możemy to gdzieś zobaczyć? Czy to można gdzieś zobaczyć? Wiesz co, tak, promuję DJing, to jest mój taki sposób na gdzieś tam pokazanie światu, co robię tak naprawdę, podzielenie się moimi doświadczeniami z tym, z czym ja się mierzę w jakimś stopniu, gdzieś tam uczestnicząc w tej scenie. Czy wspieram kobiety? Oczywiście, że wspieram kobiety, natomiast wspieram każdego, kto chce gdzieś tam w tę stronę pójść. Nie prowadzę tych też mediów stricte, że o, tylko jestem tutaj dla dziewczyn, ale jestem tu dla wszystkich po prostu. Jeżeli jasne. Ktoś potrzebuje jakiejś rady, a ja akurat dysponuję jakąś wiedzą, którą mogę przekazać tej osobie, jestem more than happy to do so, więc tak, lubię wspierać ludzi, tym bardziej, że jest naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych, uzdolnionych ludzi w naszym kraju i też poza granicami oczywiście. Natomiast nie każdy jest w stanie sam dojść do, wiesz, do jakiegoś takiego poziomu, który sobie wymarzył, więc myślę, że niektóre moje filmy mogą trochę zbliżyć te osoby do tego, jak to faktycznie wygląda w praktyce, bycie DJ-em. No teraz to jest też moje główne zajęcie, bo jeszcze jakiś czas temu pracowałam, to o to też zapytałeś, o Instagram pracowałam w agencji marketingowej, więc tutaj wszystko, okay. Powiedzmy, że było połączone.
Wszystko zaczyna mieć.
Zaczyna mieć sens. No niestety szef w dziurowych butach chodził przez bardzo długi czas i dopiero tak naprawdę od chyba gdzieś tak roku, dwóch lat wzięłam się lepiej za te media społecznościowe, a tak naprawdę mocniej powiedzmy od początku tego roku. Mhm. Więc no, krótki czas to jeszcze jest dość, ale powiedzmy, że już gdzieś ukształtowałam tą drogę, w którą chcę iść, jeśli chodzi o media społecznościowe swoje.
Swoje.
Swoje w końcu.
No dobrze, ale to wspomniałaś o tym, że wspierasz wszystkich, bo czasami nie wiadomo, jak to się... Jak zacząć, jak się za to zabrać? Jak to wyglądało u ciebie?
No u mnie to wyglądało tak, że ogólnie zawsze to mówię, że nade mną ktoś czuwa i ta droga była mi po prostu pisana. Ja jakby przez całe życie mi się nie marzyło, żeby być DJ-ką, żeby grać muzykę dla ludzi. Wiedziałam, że chcę bardzo robić coś z muzyką, bo od dziecka ta muzyka grała bardzo dużą rolę w moim życiu. Grałam na pianinie, zawsze śpiewałam, przez całą moją edukację szkolną byłam w chórach. Nie, nie dzisiaj, nie teraz.
No dobra. To mówmy, że zrobimy oddzielny podcast, ja będę tańczył, to będziesz śpiewała.
Dobrze, słyszeliście to. Nie wiem, w którą kamerę tu mam się patrzeć, słyszeliście to. Będzie. Ja będę śpiewać,
a
ten wspaniały host będzie tańczył.
Tylko za parawanem.
O nie. Tak nie będzie.
Okej, zawsze muzyka była przy tobie?
Tak, zawsze muzyka była przy mnie i to wyszło naturalnie, a DJing sam do mnie trochę przyszedł, po prostu mój poprzedni partner był DJ-em i nauczył mnie podstaw, pokazał mi, o co chodzi w ogóle w tej całej grze i bardzo mi się to spodobało i od kiedy mi tylko powiedział, że dobra, możesz się uczyć na tym sprzęcie, który tutaj stoi, to ja odpłynęłam, odpadłam, nie było mnie, po prostu mega się w tym zakochałam, w miksowaniu piosenek, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ale tak, było w tym coś, co mnie tak bardzo wciągnęło i w każdej wolnej chwili, jaką miałam, po prostu stałam przy tym sprzęcie, nie wiem, poszerzałam swoją bibliotekę muzyczną.
Czyli twój facet po prostu cię przedstawił, gdzieś tam pokierował, że mogłaś coś zacząć robić.
Tak jest.
Super, a dlaczego hip-hop? Czujesz, że to tak rezonuje najbardziej tam z twojej muzyki, czy się mylę?
Nie tylko. Ja bardzo lubię.
Nie tylko, bo grałaś u mnie na otwarciu wystawy, co było
właśnie,
w ogóle super i to nie były hip-hopy.
Tak.
I to było superanckie. Ale, bo ja to jestem na przykład taką technogłową raczej. I co, no, ale techno też grasz takie techno, nie?
Nie, wiesz co, to w ogóle jest, to jest bardzo ciekawe, co w sumie sama też odkryłam dopiero już będąc na tej scenie muzycznej, na której jestem, że tak naprawdę świadków DJ-skich jest kilka. To jest niby, wiesz, robimy to samo, gramy muzykę dla ludzi w klubach, na eventach, na festiwalach i tak dalej. Powiedzmy, że korzystamy z tego samego sprzętu nawet, bądź podobnego. Ogólnie zasady są identyczne co do miksowania muzyki, natomiast świadki DJ-skie są bardzo różne. Świat elektroniczny jest trochę odseparowany od świata hip-hopowego. Świat taki klubowy, taki nie wiem jak, no taki klubowy też jest odseparowany.
Najbardziej popularny taki, powiedziałbym, tak? To masz na myśli klubowy, czy co znaczy klubowy?
Właśnie nie wiem jak to do końca nazwać, bo pomiędzy klubowym i hip-hopowym światem też jest duża różnica. To znaczy my niby gramy w klubach i to też są kluby, ale jest jeszcze inny rodzaj muzyki, taki powiedzmy takie EDM-y grane w klubach, nie wiem, jakieś takie... Bo też co widzisz, mówiąc muzyka elektroniczna, to też są różne odłamki muzyki elektronicznej,
nie, ja
prawda?
Techno,
na przykład techno gdzieś tam jest trochę odseparowane od na przykład sceny drum and bassowej, czy od sceny jeszcze jakiejś house'owej. Więc to są wszystko, to są trochę inne w ogóle sceny.
Okej. Ale co, się nie mieszacie? Nie lubicie się?
To nie chodzi
tak
o to, że się...
Tak punkrockowcy i skinheadzi i teraz będziemy robić ustawki... hip-hopowcy
przeciwko
drum'n'bassowcom.
Absolutnie, właśnie wiesz, DJ-e, którzy są, gdzieś tam grają różne gatunki muzyki, bardzo często się przenikają przez te sceny, czyli grają z różnymi DJ-ami z różnych właśnie takich środowisk, natomiast są one jednak trochę zamknięte, to znaczy na przykład mi byłoby ciężko teraz zacząć grać w klubach elektronikę, techno. Wiem to dlatego, że wielu moich znajomych próbuje zmienić troszeczkę tor swojej kariery, kierunek i bardzo chciałoby grać elektronikę, czy techno, czy właśnie jakieś takie inne rodzaje muzyki elektronicznej. Natomiast bardzo ciężko jest im się przebić w tą scenę. Kurczę, no nie wiem, z czego to do końca wynika. No po prostu nie mają możliwości grać w takich miejscach. Nie mają. Nie dostają możliwości. Ponieważ są za bardzo kojarzeni z inną sceną.
Okej. Okay. Jakby to jest kwestia takiego szufladkowania chyba po prostu w jakiś sposób, co?
Nie chciałabym tego nazywać, bo nie wiem, wiesz, ja też...
Znaczy ja tak sobie rozkminiam bardziej, to nie wiesz, nie wymagam, żebyś tutaj określała.
Z jednej strony to rozumiem, wiesz, bo jeżeli masz klub, który ma jakąś renomę, to chciałbyś, żeby ludzie przychodzący przychodzili na znanych artystów kojarzących im się z tym właśnie gatunkiem, z tym klimatem, który jest w tym miejscu. Natomiast dla wielu artystów, którzy są... Wiesz, no są w stanie zagrać taką imprezę, jak i nawet nie lepszą, bo na przykład, nie wiem, grali wiele lat hip-hop, no ale już im się osłuchał i zaczynają zgłębiać inne gatunki, się tym mega jarają i w ogóle wszystko by oddali za to, żeby zagrać w takim miejscu, które jest, wiesz, znane tylko z muzyki elektronicznej. Oni po prostu nie mają możliwości tego zrobić. Ja osobiście jeszcze nie próbowałam, nie wiem, na własnej skórze się nie przekonałam, jak to jest i czy tak jest faktycznie, ale nawet u mnie na audycji miałam kilka osób, kilku gości, którzy opowiadali mi o tym zjawisku.
Okay.
Nawet miałam gościa, który nigdy nie grał na scenie jakiejś tam hip-hopowej. Może chwilę jakąś, z uwagi na jego popularność, grał jakieś takie komercyjne eventy. Natomiast on nie został za bardzo zaakceptowany przez tą scenę tylko dlatego, że ma duży zasięg w internecie na przykład. I nie jest on kojarzony z muzyką, tylko jest kojarzony z... No akurat jest modelem. Więc takie są realia na tej scenie.
No takie hermetyczne środowisko, tak to brzmi.
No trochę, można co? Tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Ale też nie chciałabym za dużo, wiesz, o tym mówić, bo mówię, ja musiałabym się przekonać na własnej skórze, jak to jest i dużo rzeczy usłyszałam od właśnie moich gości, czy od znajomych, natomiast...
Okej. Okay.
Wiesz, musiałabym sama to spróbować.
Nie chcesz sobie napuść do gniazda.
Nie, znaczy nawet nie o to chodzi, ale co ciekawe, co robią tacy DJ-e, którzy chcą się przebranżowić trochę, to na przykład zakładają swoje alter ego i niektórzy bardzo długo potrafią utrzymać swoje alter ego i nie mówić, wiesz, kim są tak naprawdę. Tylko garstka osób wie, albo na przykład nikt nie wie.
Jak nikt nie wie, jak booker musi wiedzieć?
Nie musi wiedzieć, bo już sobie stworzyli...
No tak, no, ale jak przyjeżdża, no to wiadomo, że to jest...
No, ale może być mieć na przykład wielką truskawkę na głowie, jak jest DJ Blik na przykład, który jeździ, już jest przebrany, wiesz, zupełnie za co innego.
Tak?
Tak.
To, bo opowiedz o tym, ja nie mogę powiedzieć, że coś istnieje.
DJ Blik prowadzi swoją, też ja go nie znam osobiście.
A to jest Polak?
Tak, okay. Nie znam go osobiście, natomiast stworzył on sobie, jest to inna osoba, która działa też pod innym
ksywą,
no wizerunkiem. Natomiast on, jego media społecznościowe, nawet jak sobie zobaczysz, tam wszędzie jest osoba, która ma wielką truskawkę na głowie i to jest po prostu jego...
Jak Radkru, tak? Oni też mają tego psa, tam ten ziomek...
A tego nie wiem.
Głowę psa ma, nie? Tak. DJ ma tam głowę taką... kanciatą psa.
No wiesz, no takie są sposoby na to, żeby wiesz, jakby zacząć od początku, nie jesteś kojarzony z niczym i możesz sobie tutaj od nowa gdzieś tam pójść, w którą stronę tylko chcesz. I jeżeli dobrze ci pójdzie swoja promocja w mediach społecznościowych, to być może ktoś kiedyś da ci szansę i gdzieś faktycznie zagrasz.
A kiedy będziesz grała w Boiler Roomie? Czy grałaś już?
Nie, nie grałam. Myślę, że to jest dużo wyższy level, żeby mieć swój boiler room. Z Polaków to wiem tylko, że Mr. Crime miał swojego boiler rooma i nie wiem, czy ktoś jeszcze.
A to znaczy wyższy level, jakby wiesz, bo ja tak mówię całkowicie z takiego ignoranckiego, laickiego punktu widzenia.
Mm-hmm.
Wiesz, typa, który chodzi do klubu albo lubi jakąś muzykę, czy nie lubi. Jakby, ja mam swoje jakieś tam oczywiście ulubione klimaty, ale co to znaczy być dobrym DJ-em? Wiesz, bo jak ktoś wydaje muzykę, no to po prostu ci się podoba i już. Nie? Ale nie zwracasz uwagi na to, a bo tutaj to jest tak zmiksowane, a tu źle. Nie? Co to w ogóle znaczy być dobrym?
To jest dobre pytanie. Powiem ci, że chyba też nie ma jednej odpowiedzi i każdy może to sobie po swojemu...
No tak, ale wiesz, żeby być docenionym na przykład takim boiler roomem, który jest legendarny zasadniczo, tak? Co to znaczy? Że, bo powiedziałeś, że no, że to jest wyższy poziom, coś tam, że mało kto, ale jakby to tak naprawdę ty musiałabyś mieć takiego, żeby co, zasięg?
Myślę, że zasięg i bycie rozpoznawalnym na scenie międzynarodowej, nie tylko polskiej, bo Boiler Room zaprasza do swoich setów artystów, którzy już, wiesz, chociażby w Europie gdzieś tam są rozpoznawalni. Dlatego powiedziałam, że wyższy level, no bo ja gdzieś tam pracuję nad tym, natomiast póki co mogę powiedzieć, że jestem gdzieś tam rozpoznawalna w Polsce, jeśli chodzi o tą scenę DJ-ską, natomiast scena międzynarodowa, no to jeszcze powiedzmy, że jest kolejny level. Nie mówię, że nie jest to na, wiesz, kolejny mój level też, który chcę osiągnąć, bo oczywiście, że chcę i takie są też plany. Natomiast na to składa się więcej czynników i samym DJingiem też byłoby ciężko to osiągnąć. Na pewno tutaj musi wejść mocne działania w mediach społecznościowych oraz produkcja muzyki na przykład.
Okej, a produkujesz coś swojego też?
Na ten moment jeszcze nie, ale to też jest kolejny level. To są levele, które, wiesz, to ja to tak widzę, to są takie stopnie, po których gdzieś tam się powoli wspinam. No też ja nie jestem zbyt długo na tej scenie. Tak naprawdę, wiesz, zaczynałam, uczyłam się 5 lat temu, no ale po drodze była pandemia, więc to mnie wykluczyło z grania w ogóle, wiesz, z rozwijania swojej kariery. No bardzo i też nawet nie miałam sprzętu przez jakiś czas, nie mogłam ćwiczyć, więc na przykład tam chyba, nie wiem, między rok a pół roku ja byłam w ogóle, wiesz, wyjęta nawet z ćwiczenia DJingu i dopiero jestem na tej scenie tutaj polskiej, to był mój 3. sezon.
Okej.
Więc to, czyli tak. Czekaj, 3. sezon, 2. rok dopiero jakby. Teraz leci mi 3. rok DJingu w Polsce, bo ja też zaczynałam w Anglii. Przed pandemią, no i to jest krótko. Wydaje mi się, że to jest krótko. Wydaje mi się, że też dzięki współpracy z moim menadżerem, DJ-em Nozem, którego pozdrawiam serdecznie.
Ukłon. Człowiek od nas z Trójmiasta.
Tak jest, tak jest. Dzięki współpracy z DJ-em Nozem, no to wszystko przybrało super tempa i mogłam się naprawdę szybko rozwijać i dzięki też wsparciu starszych kolegów i koleżanek z branży, którzy przekazali mi wiele, wiele wiedzy na temat tej sceny, jak to wygląda właśnie od kulis. I też trochę ja teraz to robię, ale jeszcze nie mam już takiej wiedzy, jak te osoby, które mi wtedy ją przekazywały. Było mi łatwiej zrozumieć to szybciej, jak to działa i po prostu jak się poruszać na tej scenie.
No dobra, to dawaj.
Więc kolejne kroki.
Dawaj przepis. Jak się robi, tak. Jak się robi DJ-ów.
Jak się robi DJ-ów?
Tak.
No kurczę, wiesz, no zależy, którą drogą chcesz iść. Masz duży zasięg na Instagramie, czy masz mały zasięg na Instagramie?
Taki średni raczej.
Boże,
średni pod mniejszy.
Czasy są też takie i nie należy się na to obrażać, że kluby... Właśnie wczoraj zrobiłam takie Q&A na Instagramie i mówiłam dokładnie o tym samym, więc powiem dzisiaj dokładnie to samo, co tam pisałam, bo ktoś mnie zapytał właśnie, co odradziłabyś osobie, która zaczyna i tak dalej, i tak dalej. Były też pytania o osoby zasięgowe, które grają w klubach, które, wiesz, według osoby, która pisała to pytanie, nie potrafią grać, ale już grają w super miejscach po tygodniu nauki i tak dalej. Klub to biznes, a biznes musi zarabiać. I dlatego, że biznes musi zarabiać, to podejmują pewne kroki. I niektóre kluby stawiają na świetnych DJ-ów z bardzo dużym doświadczeniem, party rockerów, którzy potrafią poprowadzić każdą imprezę, a niektóre kluby stawiają na osoby z dużymi zasięgami, które ściągną im te osoby, które i tak przyjdą na imprezę przez swoje zasięgi, przez swój Instagram, TikTok. tutaj jakakolwiek platforma. I nie należy się na to absolutnie obrażać, tak wygląda rzeczywistość i no jeżeli chce się być znanym DJ-em, no to niestety, ale trzeba też działać w mediach społecznościowych. Jeżeli chce się zostać DJ-em, no to myślę, że tutaj numer jeden w ogóle najważniejsza rzecz to jest, czy ty w ogóle chcesz to robić, czy ty lubisz muzykę? Czy ty słyszysz muzykę, czy ty faktycznie słuchasz czegoś więcej niż tylko top 50 Spotify, wiesz, bo to też jest jakby...
A jaki słuchasz top 50 Spotify w ogóle? Też może być DJ-em?
Spoko, no. Zależy, jakim chcesz być DJ-em, wiesz, jaką muzykę chcesz grać, jaka muzyka cię interesuje. Jeżeli chcesz być DJ-em techno, no to myślę, że nie musisz słuchać top 50 Spotify, jeżeli grasz...
Czyli jest dla mnie szansa.
Jest dla ciebie szansa.
Okay.
Jest dla ciebie szansa. Jeżeli chcesz być DJ-em, który gra w klubach o profilu, nie wiem, rap, R&B, trap, komercja, no to raczej dobrze by było, żebyś znał te top 50, prawda? I też jeżeli grasz na imprezach firmowych, różnego rodzaju firmówkach, to czasami też by było dobrze, żebyś znał to top 50 Spotify albo, nie wiem, Tidal.
Z czego jest najlepszy Bates?
Z czego jest najlepszy co, przepraszam?
Kasa.
Kasa?
Kasa Bates.
Bates. Bates. Bates.
No, jak się mówi też.
Nie znałam tego.
Bates. Bates.
Peace. Ostatnio nie wiem, czy oglądałeś Top Boya, serial Top Boy, taki nie, brytyjski, nie, 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 no to nie. Oni tam mówią peace, we need to make some peace.
A.
Że peace, że
ja
pi,
rozumiem,
że pensy.
Ja rozumiem. Mhm.
Także PiS. Z firmówek. Z imprez firmówek, tak. Z imprez firmowych, z wydarzeń prywatnych. Z okay. takich, z, tak.
Ale to znowuż pewnie Instagram wiadomo, że to no, zasila, ale zasilają też granie w klubie, tak? No bo ktoś pójdzie na imprezę i mówi, kurde, ale zarąbista była.
Wiesz co, bardzo często też polecenie, jeśli chodzi o imprezy takie firmowe, to bardzo często jest polecenie. Na przykład grałam u ciebie na wystawie. Mhm. Ktoś by przyszedł do ciebie i na przykład też z twojej branży, kto też robi swoje wystawy i mówi, ej, spoko, to DJ-ka grała, dasz mi namiar? I ty dajesz namiar. I to właśnie w taki sposób też się bardzo często pojawiają, wiesz, zapytania, czy o takie imprezy prywatne. Jeżeli raz, szczególnie jeśli chodzi o firmy, które obsługuje agencja marketingowa, agencje lubią współpracować też z osobami, z której już trochę znają, czyli jeżeli raz, wiesz, zrobisz dobrą robotę, to po prostu cię wezmą kolejny raz i myślę, że to się też tak odbywa w dużej mierze.
Wiesz, ja mam takie też przemyślenie, że to rozmawiałem z tym nie dalej jak chyba wczoraj, czy no chyba wczoraj na warsztatach, które robiłem fotograficznych, że ja na przykład, my jesteśmy pewnie troszkę inne pokolenia. Mogę zapytać, który jesteś rocznik? Dawaj.
You ready? Nie no, nie jest aż tak źle. 9-7. Jeszcze jest 9 z przodu.
Okej, okay. No widzę, ja mam 8.
Okej. Okay.
Więc troszeczkę jest to jakiś na pewno przeskok, więc dla mnie to było takie, to też chyba jeszcze też od moich rodziców dostałem w spadku, wiesz, jak oni przeżywali komunizm, że załatwia się po znajomości.
Mhm, ale to się nie zmieniło.
Ale nie ma w tym nic, kurwa, złego.
Oczywiście, że nie.
Ja uważam, że to jest po prostu tylko taki mindset, jak się mówi, o, po znajomości, tak, no, po znajomości. Ale wszystko jest po znajomości. My jesteśmy społecznymi istotami i wszystko jest po znajomości. I trzeba być społecznym i trzeba społecznie działać, się udzielać, jeżeli chce się coś więcej mieć, nie? Jakby to nie jest tak, że jesteś super i teraz będę czekał, aż mnie ktoś zauważy, bo jestem fantastyczny w tym, co robię. Cokolwiek to jest, czy to jest DJing, czy foto, czy cokolwiek innego. No i to jest przykład chyba na to też, właśnie tak jak sama mówisz, budowanie tych relacji z ludźmi i pojawianie się, wychodzenie po prostu przed tłum. No ale pierwsze kroki, jak się robi pierwsze kroki jako DJ, wiesz? Okej, coś tam próbuję sobie w domu. Kupuję od razu masę sprzętu?
Nie.
A co?
Komputer.
I co dalej?
Komputer i jeżeli masz znajomych, którzy robią muzykę, nie wiem, są DJ-ami, jeżeli masz takich znajomych, poproś ich, niech ci pożyczą, niech ci pokażą, wiesz, pierwsze kroki. Zobacz sobie w ogóle, czy to jest dla ciebie. Jeżeli nie masz nikogo takiego znajomego, to zawsze są w dużych miastach, niestety to jest tylko w dużych miastach, są szkoły DJ-skie, ale też wielu DJ-ów w sumie nawet ich w mniejszych miastach są DJ-e, wiesz, są kluby jakieś takie, nawet w moim malutkim mieście Chojnice, pozdrawiam, było kilka klubów.
Chojnice, pany.
Tak jest.
Tak jest.
Było kilka klubów, więc też byli DJ-e, więc no myślę, że DJ-e są w całym kraju i można poprosić na przykład takiego DJ-a, po prostu zapłacić mu pieniądze za to, że czy tam jakoś inaczej się dogadać, za to, żeby pokazał podstawy, jak to wygląda, co to w ogóle jest. Jeżeli już w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby się do kogokolwiek zapisać, to jeżeli kupujemy sprzęt, może to być najtańszy sprzęt, tylko po to, żeby zobaczyć, czy mi się to w ogóle podoba. Bo może to być tak, że ludzie, no nie wiem, wyobrażają sobie, że to zupełnie jest co innego, albo że się robi więcej rzeczy, albo że się robi mniej rzeczy, im się to w ogóle nie podoba. Im się podoba idea bycia na scenie i bycia rozpoznawalnym i bycia, nie wiem...
Cool.
Cool. DJing jest bardzo cool, w ogóle się stało ostatnio.
Zawsze był cool chyba.
No ale teraz jest super cool, bo już nawet jak zwrócisz uwagę w różnych kampaniach sklepów z odzieżą dla młodych ludzi, nie będę tutaj mówić, jakie to są sklepy, ale widziałam, to normalnie masz aktorów, czy tam modeli, którzy udają, że są DJ-ami, więc to jest już na takim levelu jest DJ.
Udają, że są DJ-ami.
Tak, okay. Że już jest, wiesz, no do kampanii
ja
na
rozumiem.
Stronę.
Myślałem, że wzięli jakiś DJ-i, którzy będą grali w reklamie, to jeszcze bym zrozumiał, bo oni już mają zasięgi, są kojarzeni z jakimś
no,
czymś
tam. Było coś takiego, nawet też się pojawiło, wiesz, taka propozycja, ale coś tam nie udało nam się dogadać, ale pojawiła się nawet taka propozycja. Chodzi o to, że DJing jest już teraz tak przez TikToka, wydaje mi się, i przez Instagram jest już tak bardzo wylansowany, że teraz każdy chce być DJ-em i to jest na wyciągnięcie ręki. Media Expert ma normalnie małe kontrolery, które możesz kupić w sklepie. No, gdzie to było, wiesz, możliwe parę lat, nie wiem, 10 lat temu. Mhm. Nie było czegoś takiego. Teraz jest to po prostu tak popularne, że...
Albo możesz kupić i masz 14 dni na oddanie tego.
Dobra, dobra. Pojawi się to w DJ Hacks na TikToku. Wchodźcie, oglądajcie, zostawiajcie suby.
Tak jest.
Nie ta aplikacja, ale tak. No, więc kup sobie najtańszy sprzęt. No chyba wiadomo, no jeżeli pieniądze cię nie ograniczają, budżet cię nie ogranicza, to przeznaczasz sobie budżet, który chcesz na to wydać i wiadomo, wtedy lepiej kupić coś lepszego od razu, żeby już mieć dobry sprzęt na lata. Natomiast na sam początek to zawsze można sprzedać.
To można sobie na Olixa i kupić coś po prostu.
Oczywiście, używane, tak, żeby tylko, żeby wszystko działało. Jest sporo osób, które nawet naprawia zepsuty sprzęt, więc to nie jest, wiesz, to nie jest w ogóle problemem, ale
a
kup sobie.
Mówiłaś o tym, mówiłaś o laptopie.
Tak, no bo laptop jest niezbędny nam do grania, no bo jednak nawet jeżeli gramy z pendrive'ów, z CDJ-ów, z takiego dużego sprzętu, który jest dostępny w klubach, no to wciąż całą bibliotekę trzeba przepuścić przez program do grania.
Okay.
Więc laptop jest tutaj, czy komputer jest po prostu niezbędny. Bo też no, pendrive'y jakoś musisz skądś zgrać tę muzykę.
Software też musisz sobie kupić, żeby go się nauczyć.
Zależy jaki software. Niektóre się kupuje, niektóre mają darmową wersję oprogramowania, którą ściągasz i możesz używać darmowej wersji, ale ma ona pewne limitacje. Zależy od programu.
Okej. I co byś polecała na początek?
No ja jestem w ogóle w trakcie zmieniania software'u w tym momencie i gram od 5 lat z programie, który nazywa się Traktor.
A to kojarzę taki program?
Tak, niestety mam bardzo duży problem z kompatybilnością z różnymi sprzętami i jest to po prostu bardzo niewygodne. No i teraz jestem w trakcie zmiany na software, który nazywa się Serato i go bardzo polecam. Tak samo Rekordbox też jest fajny. Zależy z czego chce się grać, jaką muzykę się też chce grać. Wydaje mi się, że jeżeli chce się grać tylko elektronikę, to od razu Rekordbox, bo jego się używa właśnie, żeby analizować pliki do pendrive'ów, czyli jeżeli chcesz grać na takim klasycznym sprzęcie klubowym, CDJ-e i mikser, ten Pioniera klubowy, czy jest jeszcze taki inny mikser do techno, X1, nie pamiętam, czy to jest firma, czy to jest...
To one się jakby, wiesz, ja nie, nigdy w życiu, poza tym, że robiłem kilka razy zdjęcia jakieś przy DJ-ce, i na pewno prosiłem DJ-a pod wpływem różnych substancji o to, żeby włączył moją piosenkę.
Pod wpływem, prawda...
Beermate.
Beermate.
A, jaki tu masz ten cockney.
Nie, mam właśnie. Właśnie mieszkałam 3 lata w Londynie, ale nie odziedziczyłam akcentu po nich, niestety.
No, to jest trudne. Oni tam kurde łamią. Oni w ogóle psują ten angielski. Ten jest jeszcze gorszy niż...
Nie mogłam ich zrozumieć na początku. Pierwsza moja praca w kawiarni w Londynie i przychodzili właśnie, to było w takiej bankowej dzielnicy, jak przychodzili ci wszyscy prawnicy, wiesz, jacyś w ogóle finance i tak dalej.
Nie
na Canary Wharf. Później pracowałam na Canary Wharf, ale pracowałam w City of London, więc pełno banków i właśnie takich różnych kancelarii, to słowo mi uciekło, kancelarii prawniczych i oni wszyscy tym takim pięknym, brytyjskim zamawiali po prostu swoją kawę i ja nie mogłam ich zrozumieć przez pierwsze 2 tygodnie. I pamiętam, że jeszcze też pracowałam, w ogóle żaden Anglik ze mną nie pracował, tylko Włosi, Hiszpanie i Portugalczycy.
A, no to oni też nie potrafią po angielsku.
No, mają też swoje akcenty. No i właśnie dlatego ja nie jakby... Dopiero ostatnie pół roku mojego życia w Londynie, bo to była praca z Anglikami i tam się nauczyłam, wiesz, jakichś słów trochę wyciągać to, co oni wyciągają, ale odpuszczam. Nie próbuję
nawet.
Ja
dopiero na studiach, bo ja też za granicą mieszkałem i dopiero na studiach angielski tak mi wszedł, że te slango, już takie te smaczki i takie rzeczy dopiero zacząłem kumać, ale wcześniej też nie. Mam nawet, pamiętam, przyjaciółka mojej dziewczyny, która studiowała anglistykę, tak się mówi, tak? Mhm. Anglistykę. Czyli i miała w ogóle naprawdę świetny akcent i świetnie mówiła i wszystko. Przyjechała do nas do Irlandii i w taksówce się zgubiła. Bo nie była w stanie po prostu zrozumieć, o co chłopu chodzi.
I tak, i żeby jeszcze było śmieszniej, to mój współlokator, pierwsze też mieszkanie w Londynie, był z Irlandii. I to było już takie kombo, że ja pamiętam, że pierwszy miesiąc mój w ogóle w Londynie to była załamka życiowa. Ja zdałam maturę z angielskiego na 100%. Jedną i drugą jakby, w sensie i ustną, i pisemną. Całe życie.
Pierwszą i drugą.
Pierwszą i drugą. Poprawiałam ze stówki na stówkę, bo czasami zabroni. Uczyłam się od dziecka angielskiego i to mnie rozłożyło, nie? Naprawdę.
No bo to jest praktyka na koniec dnia, to tylko to się liczy.
Tak, no i też nie byłam osłuchana z brytyjskim. Niby my się uczymy w Polsce British, ale mało z tego jest tak naprawdę. Jest
bardzo trudno to wymawiać.
Tak.
Się nauczyć wymawiać w ogóle.
Tak.
Brytyjski to...
Water.
O, tak, no właśnie.
Would you like to get some water? Pamiętam to
było. To jest taki ładny brytyjski, a jeszcze jak wejdziesz te jakieś, wiesz, slangowe właśnie takie te robotnicze dzielnice, to ten angiel, ten to jest w ogóle zupełnie inny klimat.
Tak.
No w Dublinie, w Irlandii w ogóle, w Dublinie, w jednym mieście masz, który nie jest wcale taki wielki jak Londyn, tam masz, nie wiem, 10 akcentów, jakby w zależności z której dzielnicy jesteś. I ile twoja rodzina ma, wiesz, pieniędzy zasadniczo, bo to się mniej więcej bezpośrednio przekładało.
No tak, w Londynie w sumie też masz posh i cały West London mówi takim pięknym akcentem, a East na przykład, to tam, wiesz, ciężko jest zrozumieć też te osoby czasami. Nawet jak już rozumiesz brytyjski, to musisz poprosić ich czasami, żeby zwolnili, bo mówią tak szybko i takimi swoimi slangami i wymyślonymi słowami, jakimiś właśnie takimi ciekawymi, że no...
A wiesz, że oni właśnie, bo oni mają, to się chyba nazywa Cockney.
Cockney, to jest jeszcze co innego.
To jest taki w ogóle totalny slang. Jeżeli to jest, albo mylę pojęcia teraz, ale jest coś takiego, że oni na przykład mówią paddy power. Wiesz, co jest paddy power?
Nie.
Shower.
To nie, tego nie znam.
Oni tak slangowo gadają. I jest mnóstwo tak, he's brown bread.
Brown bread.
He's dead.
A, no to mówisz tak, nie znam slangu. Nie znam, no bo za ja krótko...
Porąbane to jest porąbane. Znaczy porąbane to jest ogólnie fajne, jak już to złapiesz i kumasz, no to ekstra, jesteś w klubie.
Tak, you know it.
Tak.
To polecam ci to, bo ja sobie obejrzeć. To jest serial o...
Muszę sprawdzić.
Mogę tutaj mówić...
Wszystko możesz.
Mogę tutaj wszystko mówić?
Tu możesz wszystko.
O drug dealers z East London. I co ciekawe, to w ogóle było kręcone... 5 minut z buta od miejsca, w którym mieszkałam, więc te wszystkie sceny, ja to przeżywałam jeszcze bardziej oglądając ten serial, bo wiesz, Summer House, gdzie się to wszystko odbywa, ja mówię, kurczę, skądś to znam, jakby, wiem, że oni East London i tam, wiesz, czasami jak były takie ujęcia całego miasta, to widziałam Canary Wharf właśnie w tle, mówię, to jest gdzieś, to
coś
skojarzę.
Kojarzę.
Patrzę na mapę i to było dosłownie 5 minut, bo mieszkałam na Isle of Dogs, czyli 5 minut w dół i wiesz, tam był mój dom. I obok tego Summer House, gdzie się toczy cała ta w ogóle akcja, no to przechodziłam wielokrotnie. Manchester Road, ta ulica główna, która chodziła obok. No, bardzo dużo rzeczy kojarzyłam z tego serialu, bo bardzo to było fajne, ale do czego dążę? Super mają właśnie slang. I później na TikToku tylko obczajałam filmy. Co to znaczy, nie? Że normalnie robili ludzie filmy tłumaczące
Aha, w ogóle do serialu.
Tak.
Nieźle. A co cię wywiało do Londynu?
Zagubienie życiowe, trochę miłość, trochę zagubienie życiowe, trochę...
Miłość cię wywiała, czy zaciągnęła?
No zaciągnęła, no. Zaciągnęła, ale tak, ale też właśnie takie, ja tu nie miałam nic do stracenia, studiowałam, ale zupełnie nie, jakby wiedziałam, że zagubiłam się w życiu i nie wiedziałam, co dalej. To było przed DJingiem. Pracowałam w gastronomii i się zastanawiałam, co ja mam ze sobą zrobić dalej w tym życiu. Na pewno nie chcę pracować w gastro, bardzo szanuję wszystkie osoby pracujące w gastronomii. Ja już tego nie mogłam dłużej robić. Pracowałam 5 lat i to już jest dla mnie już jakby wystarczy. No i nie widziałam za bardzo dla siebie tutaj przyszłości w tamtym momencie. I Londyn to było dla mnie takie dobra.
I w Warszawie już mieszkałaś wtedy?
Nie, mieszkałam w Sopocie w ogóle wtedy.
O,
to także okay. Po sąsiedzku.
Sopocka gastronomia, to Sopocka tam grubo gastronomia. Jest.
A wiesz co, grubo to się okazało dopiero, że jest właśnie w Londynie, gdzie masz multikulti i w ogóle wszyscy jakby masz do czynienia codziennie z setkami różnych osób o różnych narodowościach, różnych w ogóle klimatach. No nie wiem jak to określić. To było bardzo, bardzo ciężkie. To było jedna z najcięższych chyba rzeczy, które robiłam w życiu. Właśnie
tam
praca
też
w gastronomii.
Na początek, tak?
Tak. Właśnie zaczęło się od kawiarni. No to ta kawiarnia jeszcze była spoko, no ale potem chciałam, wiadomo, zarabiać więcej pieniędzy. No i poszłam do restauracji, ogromnej restauracji, która potrafiła dziennie chyba, pamiętam, że 700 rezerwacji na wieczór to było tak okej. To było tak okej.
Okay. 700?
700. Od 16 do zamknięcia tam do pierwszej w nocy chyba.
Wow.
Było tak, że każda...
Ile tam było stolików?
Nie jestem w stanie ci powiedzieć. Jest... Dwa poziomy, wow. Ogromna restauracja i też na przykład na zmianie było 15 kelnerów, 4 okay. menadżerów, wiesz, to okay. była naprawdę ogromna restauracja. Nie wspominając w ogóle o kuchni, barze i tak dalej, więc tam w ogóle...
Korpo restauracja.
Kilkadziesiąt osób codziennie na zmianie było. I było też tak, co ciekawe, w Polsce chyba może raz się z czymś takim spotkałam, że na stolik rezerwacje miały tylko 1,5 godziny. Nie mogły zostać dłużej niż 1,5 godziny przy stoliku. Jeżeli
ale
to
co
było...
wtedy? Musiałaś zasugerować, że masz sobie pójść?
Tak.
Czy powiedziałaś, że przepraszam bardzo, łamicie właśnie regulamin?
Nie. Ta informacja była przekazywana na samym początku, kiedy goście wchodzili do restauracji przez hostów.
Okay.
I się na to godzili. I też robiąc rezerwację, dostawali taką informację, że jest 1,5 godziny na stolik. Jeżeli to była bardzo duża rezerwacja, to mieli 2 godziny. I kiedy to się zbliżało się 1,5 godziny, no to kelnerzy byli zobowiązani do tego, żeby zasugerować gościom, że już się zbliża 1,5 godziny.
Jak się sugeruje?
Mówisz, czy możemy, czy są państwo zainteresowani może jakimś deserem, albo czy może jeszcze jakieś drinki dla stołu.
Ja powiem, nie, dziękujemy, to wtedy co?
No to wtedy delikatnie sugerujesz, że niedługo mija 1,5 godziny i że będziemy mieli następną rezerwację na ten stolik okay. i że czy będzie okej, okay, jeżeli przyniosę państwu rachunek. czyli czy tak wiesz.
Najpierw to jest bardzo przydatny skill, mi się wydaje, generalnie takie...
Sugestia?
Nie, ja chciałem to nazwać bardziej dyplomatycznym.
A, dyplomatycznym.
Wypowiedzeniem spierdalaj.
To było, wiesz co, to jeszcze było nic w porównaniu do tego, jak niektórzy ludzie nie chcieli, po prostu wchodzili do restauracji i wiedzieli, że oni nie będą płacić dzisiaj. I w Polsce ja się z czymś takim w życiu nie spotkałam. To, z czym się spotkałam tam...
To teraz uwaga, cebulaki. Słuchajcie dokładnie, jak to się robi.
W Polsce to nie przejdzie.
Okay.
Ogólnie w Polsce to nie przejdzie, dlatego że my właśnie nie mówimy w taki miły sposób, wypierdalaj, no tak.
Tylko mówimy, słuchaj...
Posłuchaj. Ogólnie tam jest tak, że potrafili ludzie, wiesz, dorzucić swój włos do jedzenia. Swój włos. Jeszcze na przykład widzisz, że siedzi kobieta w wkręconych czarnych włosach i ona ci mówi, że ma tutaj włosa i widzisz, że to jest kręcony czarny włos, a wszyscy...
A to była taka na poziomie restauracja, czy taka średnia?
To była taka amerykańska restauracja, czyli tam ogólnie było dość drogo. Nie była to żadna posz restauracja, bo tam mogłeś, wiesz, przyjść z rodziną w ogóle ubranym, no tak normalnie.
Ja rozumiem, to już kłam klimat.
Ale były tam też no, na przykład homary i takie rzeczy, więc to była taka amerykańska, wiesz, od burgerów po super barbecue, homary, jakieś tam takie, kojarzysz mniej więcej klimat restauracji. Więc tam się pojawiały bardzo różne w ogóle rezerwacje, bardzo różni ludzie i niektórzy po prostu, wiesz, no ściemniali, że coś jest nie tak, albo zaczęli się kłócić i potem zaczęli się kłócić z kelnerem i potem mówili, że to kelner był niemiły i że oni nie będą płacić, bo bardzo źle spędzili dzisiaj czas i że są bardzo zawiedzeni, że tak wygląda ich wieczór i że spodziewali się czegoś innego po tym miejscu, po tym lokalu i że oni w takim razie wszystko napiszą na mediach społecznościowych tego lokalu i na swoich, bo oni są przecież już znanymi influencerami, więc oni po prostu wszystko napiszą, jak tutaj będzie. Jak tutaj było.
I
na Google'ach przecież napiszą i w ogóle mają bloga kulinarnego i albo dasz nam to jedzenie za darmo, albo dasz nam zniżkę, albo my to po prostu wszystko napiszemy. I to się, wiesz co,
mój bardzo dobry kolega ma takie określenie, które podsumowuje reakcję, jaka powinna być w tej sytuacji. Katana. Po prostu. Zero dyskusji. Trzeba ściąć na miejscu, bo to jest robactwo społeczne.
No, wiesz, nie, jakby też tutaj było dodatkowo, to było najbardziej stresujące w ogóle rzecz w moim życiu, praca i okres w moim życiu chyba, bo z jednej strony masz tych ludzi, którzy od ciebie oczekują, że ty im dasz to za darmo i dasz im zniżkę, a z drugiej strony masz szefa, który absolutnie z jednej strony chciał, żeby wszyscy byli zadowoleni, a z drugiej strony absolutnie nie chciał dawać nic za darmo,
no,
ale trochę w sumie, okej, no to daj, ale w sumie nie za dużo, wiesz co chodzi, że tak naprawdę z jakąkolwiek decyzję nie podejmiesz, to on miał asa w rękawie, że mógł ci powiedzieć, a dlaczego dałeś tak dużo, a dlaczego nie dałeś, wiesz, i to było taki bardzo stresujący czas, dlatego też znowu, jak już wpadłam w te siedła gastronomii tam w Londynie, to mówię, nie, no coś tutaj musimy zmienić i wtedy zszedł mi z nieba DJing. Tak.
Oświecona tak DJ Naro.
Tak było. Nie, no, ale tak było faktycznie, jak zaczęłam, wiesz, chodziłam
do tych knajpy. I grałaś tam w Londynie, zaczynałaś grać? Pierwsze kroki jakieś w klubie, wiesz, bo zastanawiam się, jak to zrobić, że okej, już sobie tam coś ćwiczę i coś mniej więcej kumam, nigdy w życiu nie byłem w klubie, nie robiłem tego i jak mam to zrobić?
No, to była też moja rozkmina. Dużo też, wiesz, dowiedziałam się dzięki temu chłopakowi, no on mi dość sporo rzeczy powiedział, natomiast on nie grał w Londynie. On nie miał znajomości tam. On miał znajomości w Polsce, nie miał znajomości tam.
Okay.
Także my tam byliśmy, wiesz, zupełnie z ulicy tak naprawdę, zdani sami na siebie i jeszcze ja zaczynałam. No i udało nam się przez znajomego, który był menadżerem takiej w ogóle pizzerii w Londynie, udało nam się pierwsze granie tam właśnie złapać. I
W pizzerii. Zajebiście.
Słuchaj, moje pierwsze granie wygląda tak, że ludzie sobie jedzą pizzę i mają totalnie gdzieś, co się dzieje dookoła, a ja sobie tam, wiesz, stresuję się i pot mi leci z czoła,
tak,
że,
tak.
Żeby tylko nikt nie usłyszał, że mi jakiś miks nie wyszedł, ale chyba mi nawet wyszły.
To jest super pomysł.
Tak, to było fajne. No a potem co? No potem już poszła lawina zgłoszeń, maili do klubów, do różnych miejsc i tak dalej, które oczywiście wszystkie zostały olane. I to były miesiące po prostu prób wkręcenia się gdziekolwiek.
W tym czasie pracując.
Pracując w gastro.
Podejmując decyzję, czy dać komuś za darmo jedzenie, czy nie.
Tak, tak. Mega, mega dziwny czas. I dość ciężki.
Ale jak taki DJ, bo na przykład jak robisz zdjęcia i chcesz robotę, no to wysyłasz swoje portfolio. DJ wysyła co?
Miksy.
Okej.
Okay. Swoje miksy, swoje najlepiej wideomiksy. Ja wtedy nie miałam wideomiksu i też nie bardzo miałam jak go nagrać w tamtym czasie, bo...
Czyli jak wajbujesz tam jeszcze do tej muzyki, tak?
Tak, sobie wiesz. No też, kurczę, no wideomiksy fajnie wysyłać, mixtape'y fajnie wysyłać, ale i tak na koniec się liczy to, czy ty na miejscu potrafisz, wiesz, zagrać tą imprezę i tak taki booker, jeżeli ma do wyboru nowego DJ-a, którego nie zna i usłyszał jego mix, okej, fajnie, a ma do wyboru DJ-a, którego zna od lat i wie, że zrobi dobrą robotę, bo zawsze robi dobrą robotę, no to wybierze tą osobę. Chyba, że szuka sobie właśnie nowych ludzi, których chce na przykład trochę podszkolić w tym danym klubie i chce, żeby byli oni rezydentami za jakiś czas. To wtedy jak najbardziej. I wielu nawet w Polsce bookerów szuka takich osób.
Okej, a to nie jest kwestia cwaniactwa, że po prostu chcą zaoszczędzić?
No pewnie, że też. Nie, no, że no,
znaczy, no nie cwaniactwa, no.
Słuchaj,
to jest,
trzeba pograć trochę za darmo.
Będę teraz tak samo poprawny jak ty. To jest kwestia przedsiębiorczości.
Tak, ja wiem. O, właśnie tego się też nauczyłam za granicą, że każde słowo, które powiesz, może być wykorzystane przeciwko tobie.
Okej.
Nie no, żartuję, tak serio. Oczywiście, że trzeba trochę pograć za darmo. Oczywiście, że niektórzy bookerzy chcą, niektórzy chcą fajnych młodych ludzi wyszkolić, bo czują taką potrzebę, żeby coś, nie wiem, mieć swój input w to środowisko i żeby wyszkolić nowych ludzi i żeby było ogólnie fajnie na tej scenie DJ-skiej, a niektórzy po prostu, dobra, tu przytniemy, wiesz, weźmiemy kogoś i będzie grał za tyle. Natomiast to też należy do tych młodych ludzi, którzy się zaczynają, młodych ludzi no, w każdym wieku, młodych DJ-ów, którzy grają już jakiś czas, do nich też należy, wiesz, negocjacja w późniejszym czasie, nie? Że okej, już pograłem trochę za darmo, to teraz już chciałbym zarabiać, chociaż żeby mi się powroty zwracały, wiesz, do jazdy i powroty, żeby mi się zwracały, a potem, że już jestem na takim etapie, już kilka klubów jest mną zainteresowanych, no to dalej tutaj windujemy swoją cenę i potem już jest tak, że już dużo klubów jest zainteresowanych i w ogóle już masz jakąś taką, osiągnąłeś pewien level, no że już, zresztą wiesz jak to jest w fotografii, myślę, że to jest identycznie.
Tak, myślę, że to jest podobny
w każdym kreatywnym chyba środowisku jest coś takiego, że zaczynasz od, wiadomo, niczego, musisz się trochę wykazać, a potem już...
Ale to działa tak, że na przykład masz cennik, taki, wiesz, określony, nie, ale mówię poważnie.
Jedna godzina, dwie godziny, trzy godziny z Instastory, razy dwa, nie. Są stawki.
I jeszcze oznaczę klub.
Jeszcze oznaczę klub i DJ-a, który w nim również gra.
O.
To tak. Nie. Są stawki po prostu, no i wiesz co, no ja też można powiedzieć, że mam trochę łatwiej, jeśli chodzi o takie rzeczy, ponieważ moimi bookingami zajmuje się menadżer i ja nie dogaduję bezpośrednio tych stawek, nie dogaduję bezpośrednio, wiesz, tych wszystkich kwestii, ponieważ zajmuje się tym osoba, która
czyli nos do ciebie
również
dzwoni,
coś...
mówi, słuchaj, mam dla ciebie... granie tutaj,
tak.
za tyle,
tak.
Elo.
No ja mówię, dzięki mordo. No nie, no my jesteśmy praktycznie 7 dni w tygodniu w kontakcie i dogadujemy różne kwestie i wiesz, to też nie jest tak, że ja sobie po prostu przychodzę i wiesz, i on robi całą robotę, a ja nie robię nic, to jest po prostu super współpraca z obu stron. Ja się cieszę i ze mnie jakby nos ściąga te takie mniej przyjemne kwestie DJ-owania, to znaczy ja
to też wynika z jego doświadczenia chyba, co?
Tak, to
że
wynika.
On już
z
wie,
tego.
Jak to działa, już to przeszedł i...
Tak. On ma ogromne doświadczenie i porusza się po tej scenie, wiesz, już od wielu lat. No i ja nie muszę o tym myśleć z tyłu głowy, wiesz, ja jadąc do klubu, ja po prostu mogę pojechać, zrobić swoje i może też dzięki temu to tak działa, że wiesz, że nie mam takiego poczucia, że kurczę, była tutaj jakaś negocjacja, wiesz, coś tam musiałam iść na jakieś ustępstwo, coś klub musiał iść na jakieś ustępstwo, nie ma czegoś takiego, ja po prostu przychodzę, robię jak najlepiej, co mogę zrobić jak najlepiej tego wieczoru. I idę. I może dlatego też ta nasza współpraca tak dobrze działa, bo wiesz, no jest to rozdzielone trochę i faktycznie ja mogę się zająć tą ekspresją, tą kreatywnością, a menadżer zajmuje się tymi bardziej przyziemnymi rzeczami.
No dobra, a powiedz mi, bo to brzmi jak ogólnie bardzo niezdrowy zawód. Jeżeli wiesz, co mam na myśli.
Aha.
I nie narkotyki.
O, też są.
kluby, co zrobisz? Ale nie, tak całkiem poważne to jest pytanie, bo ja jestem już starszym człowiekiem w porównaniu do ciebie. Natomiast jak miałbym teraz iść pracować całą noc, nawet na zdjęcia nocne, czasami trzeba. Mnie już boli wszystko po prostu na samą myśl o tym, bo ja wiem, że ja nie funkcjonuję w pewnym momencie dobrze. I chyba widziałem jakiegoś... TikToka, tudzież rolkę, czy coś wrzucałaś w związku z tym, że masz jakieś tam swoje sposoby na radzenie sobie z tym jakoś, ale no to na dłuższą metę chyba nie może być do końca zdrowe, co? Żeby zarywać nocki co chwilę.
Nie jest i bardzo się o tym przekonałam. Bardzo dobrze się o tym przekonałam. Rozwaliłam sobie zdrowie graniem.
To znaczy
że moje ciało i moja psychika zwariowała po czasie. Ja też w sumie odkąd zaczęłam grać, to zaczęłam grać regularnie co tydzień i było to piątki i soboty co tydzień. Od początku też sobie założyłam, że co jakiś czas będę sobie robiła weekend wolny, ale jakoś to się mi trochę rozmyło i bardzo mało miałam tych wolnych weekendów i w ogóle przerw w graniu. Bardzo często dochodziły czwartki, jakieś imprezy prywatne w tygodniu, wiesz, to nie były tylko piątki, soboty, ale to były, jakby to było zawsze, ale często dochodziły jeszcze dodatkowe rzeczy. W sezonie bardzo często czwartki były, na przykład. Czasami jakieś nawet niedziele dochodziły, wiesz, jakieś granie w dzień. Więc to potrafiło być kilka dni pod rząd. W tym sezonie, w tym roku miałam, pobiłam swój rekord i chyba zagrałam 5 imprez w 7 dni. I to były imprez w innym miejscu, każda w innym mieście.
Okej.
Okay. Więc to jeszcze czyli dochodziły podróże.
Totalny jet setter.
Tak, jest. To był tour DJ-ski normalnie. Nie, no, brak snu, ciągłe takie, wiesz, no jak jednak grasz, to ludzie się na ciebie patrzą, ty jesteś jednak trochę na podwyższeniu, ty grasz dla nich muzykę, jakby jesteś trochę w spotlajcie. Mm-hmm. Chcesz dać z siebie wszystko, co najlepsze, chcesz pokazać się z jak najlepszej strony, dać swoją energię, wiesz, przekazać ludziom tą energię i tak dalej. Jakiś taniec, wiesz, wszystko w tym jest...
Powiedziałaś o tym tańcu, przepraszam, tak. Myślę, że akurat złapię się tego. Jakby, czy to jest takie planowane właśnie, nie, ja muszę teraz robić performance generalnie, czy to rzeczywiście jakoś po czasie wchodzi w nawyk i po prostu to już częścią jest jakby tego wszystkiego.
No u mnie osobiście to jest częścią tego, ale wiesz, jest z tyłu głowy zawsze taka myśl, że kurczę, to jest mój image, jakby to jest, to jestem ja i też dlatego ludzie mnie bukują, bo nie tylko zagranie seta, ale to też, czy ty tym żyjesz, czy ty tym wiesz, czy ty to czujesz, jakby to wszystko się składa na to, czy ktoś cię zabukuje. I ja na przykład, kiedy mam gorszy dzień i czuję, że kurczę, nie będę mogła, wiesz, dać z siebie 100%, jestem trochę zmęczona, to już czuję, że już, wiesz, nie robię tego na 100%, tak jakbym mogła, na 110%, jak zawsze bym chciała. I tutaj też bardzo duża kwestia psychologiczna wchodzi w grę.
Brak snu, to chyba się wszystko łączy jakoś, co?
Tak, tak, tak. I wiesz co, to wszystko... To nie jest tak, że ja sobie myślę, teraz będę tańczyć, bo to wychodzi naturalnie, ale kiedy czuję, że wiesz, mam mniej energii i tak, wiesz, nie ruszam się tyle, ile bym chciała, to czuję, że kurczę, no to nie jest jakby, to nie jestem ja do końca. No i po takich na przykład, po takich nockach dochodzi właśnie ten aspekt psychologiczny, że sobie myślisz, kurczę, mogłam zrobić coś lepiej, a wiesz, a nie zrobiłam czegoś lepiej. Nie wiem, mogłam zrobić coś, mogłam nie robić tego, wiesz, i to bardzo dużo takich myśli przychodzi po takich występach. No ja osobiście też od półtorej roku jestem w terapii na przykład, żeby sobie radzić z tym wszystkim, jak wiesz, jak to wszystko, jaki ma ten zawód wpływ na mnie. No i terapia mi też bardzo pomaga w tym, żeby gdzieś tam, wiesz, ogarnąć swój umysł i też, żeby te grania i każdy booking i tak dalej, żeby to była przyjemność, a nie żeby to była taka smutna, wiesz, ja nie chcę chodzić do pracy, właśnie, ja nie chcę iść do roboty, a znowu idę do roboty, tylko znowu idę, wiesz, grać seta, nie? Znowu idę grać dla ludzi i stąd mi się to w ogóle wzięło. Tak zaczęłam z takiego pułapu i bardzo bym nie chciała, żeby to się przerodziło w smutny obowiązek, więc myślę, że terapia tutaj dla DJ-ów.
No i to jest też niezła nisza, słuchaj, dla psychologów, terapeutów. Tu
terapeuta DJ-ski?
Tak jest.
No, może. Specjalizuje
się w terapii DJ-ów.
Tak.
Na początek odstaw narkotyki. Potem przestań pić.
No, a to jest naprawdę ciężki temat, jeśli chodzi
picie
o...
Picie czy narkotyki?
Oba. Mhm. Oba. Zależy, w jakim też jesteś miejscu w życiu. Ja osobiście, no, jakby nie używam narkotyków. Nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale na pewno był gdzieś taki czas, gdzie różne rzeczy, wiesz, po prostu miałam dostęp do różnych rzeczy i był taki moment zachłyśnięcia się tym wszystkim, wiesz, i alkoholem i też masz jednak te darmowe drinki, wiesz, na barze. Dostajesz w praktycznie każdym klubie, masz jakiś limit na barze i możesz sobie wypić kilka drinków nawet jednego wieczoru i wiesz, jak dopiero wchodzisz w ten cały świat i to wszystko jest takie nowe dla ciebie, ja miałam taki moment takiego zachuśnięcia się tym.
Taki rock and roll.
Natomiast bardzo szybko, na szczęście, mi to przeszło i teraz już, jeśli chodzi o narkotyki, to jestem na nie. Tym bardziej to jest jakby, to wciąż jest moja praca, ja to kocham i wiesz, i nie chcę tego traktować jako robotę, ale wciąż jestem w pracy, no i uważam, że tutaj to niestety odpada, niestety. Jeśli chodzi o alkohol, to też coraz bardziej go ograniczam. Są imprezy, na których w ogóle nie piję, na niektórych imprezach wypiję, nie wiem, drinka czy shota z kimś i to jest okej, okay. Też wszystko jest dla ludzi, ale można z tym bardzo łatwo przegiąć i można naprawdę sobie potężne jakby problemy stworzyć takim życiem. Też jeśli chodzi o zdrowie, o czym zaczęliśmy mówić, to też na przykład się okazało, że mam niedoczynność tarczycy i Hashimoto, o czym nigdy nie wiedziałam. Po prostu te symptomy się tak nasiliły po tym, kiedy nie spałam w nocy przez dłuższy czas, że się okazało, że mam, wiesz, w ogóle straszne wyniki TSH i tych wszystkich wskaźników i teraz na przykład leczę się na niedoczynność.
Ale to właśnie chyba brak snu i dokładnie. Rozregulowanie w stosunku do cyklu dziennego ma ogromny wpływ, nie?
Jakby, tak.
Ja tam się troszkę interesuję takimi rzeczami i też słuchałem właśnie, że ludzie, którzy pracują zmianowo, czyli właśnie, wiesz, pielęgniarze, lekarki, DJ-e. Nie wiem, kto jeszcze...
Gastro?
Strażacy. Gastro pewnie też, no nie każde, ale tak, gastro też. Wiesz, strażacy, policja i tak dalej. Że to są zawody narażone właśnie na bardzo duże problemy zdrowotne ze względu na to tylko i wyłącznie, że nie śpią.
Tak,
jeżeli
tak.
Nie masz jakiejś takiej rutyny zastosowanej, żeby sobie z tym radzić i ten sen mieć odpowiedniej ilości i jakoś jednak troszeczkę tego słońca też złapać, nie?
Oj, tak.
To, no tak, ale ty jesteś pięknie opalona, bo...
No bo ja tutaj, kochani, ja prosto z wakacji tutaj wracam, jestem dzisiaj wypoczęta. Nie no, na Ibizie jeszcze nie byłam.
Ja też nie byłem nigdy na Ibizie na przykład.
No to co?
Jakoś...
Jedziemy.
Oh, damn. Szukamy sponsora i jedziemy.
Tak.
Będziemy nagrywać podcasty z DJ-ami na Ibizie.
O, to by było fajne. To by było fajne. Po angielsku będziemy musieli.
Żaden problem.
Dobrze, po angielsku. Jesteście nam tutaj...
Jesteście nam potrzebni. Podrzućcie najlepiej, kto może być sponsorem.
Pisz priv. Tak.
Dawaj,
piszcie DM-ki.
I pojedziemy na Ibizę.
Tak.
DJ Naro, Pestka Shoot.
Tak jest. Tak będzie.
Tour.
Nie, byłam na moich pierwszych takich wakacjach w życiu w hotelu. To znaczy, że w sensie, że w hotelu przez tydzień i że wiesz, tam sobie spędzam czas.
W tym miejscu jakby tak, jesteś, tak. A nie, okej. Okay.
Tak, i to w ogóle są były moje drugie wakacje w ogóle w życiu, a pierwsze tak właśnie na takim hotelu wyjazdowym. Jako dziecko nigdy nie wyjeżdżaliśmy na żadne, wiesz, wakacje, nie było tego u nas w domu w ogóle. Później cały czas praca, aż w końcu już przyszedł czas na to, żeby odpocząć raz na jakiś czas.
Ja miałem podobnie, że też właśnie mało raczej wyjeżdżałem, jak byłem dzieckiem, a nie byłem do tego przyzwyczajony, więc jak wyjechałem pierwszy raz, to też się w ogóle opierałem, żeby gdzieś pojechać. Mm-hmm. Nawet mówię, przecież ja nie potrzebuję, przestań, że w ogóle jeszcze tydzień stracę z pracy, jakby
dokładnie.
Bez sensu.
Dokładnie, jeszcze nie dość, że nie zarobisz, to jeszcze jesteś w plecy.
Dokładnie.
Ale, bo wydaje mi się, że ludzie też nie wiedzą, co tracą. Ja nie wiedziałam, co ja tracę.
Dokładnie tak.
Powiem ci tak, wczoraj w ogóle wróciłam i sobie pomyślałam, że ja chyba nie chcę w ogóle mieszkać w tym klimacie. Że to chyba nie jest dla mnie, żeby mieszkać, wiesz, nie chodzi o to, że ja nie chcę mieszkać w Polsce, bo nienawidzę Polski, bo ja kocham ten kraj, jakby da się tu żyć, jeżeli, ale to nie będziemy też w to wchodzić. Ale stwierdziłam, że chyba mieszkanie w ciepłym kraju to jest przyjemniejsze życie. Zaczęłam wstawać w ogóle, tak jak w Polsce, przez przestawienie się właśnie, przez to granie. Wstaję w tygodniu nawet już teraz, odkąd też nie pracuję w marketingu, no to wstaję o godzinie 10, 11. Nie mogę po prostu, mega ciężko jest mi się przestawić na wstawianie wcześniej. Ja na tych wakacjach wstawałam codziennie o 8, 8.30. I dzisiaj się obudziłam o 7 i oczy jak 5 zł i co robimy, wiesz. Więc...
No to jest tylko, że właśnie to jest kwestia tego rytmu dziennego, nie?
Tak, ale też to, że tam jest po prostu ciepło i już wstajesz i jest ciepło, wiesz. Wróciłam teraz, wczoraj wróciliśmy do Warszawy i okazuje się, że jest 8 stopni, a u nas jeszcze nie grzeją. Jest tak zimno w mieszkaniu, że odpaliłam piekarnik, żeby nagrzać w domu, bo nie miałam innej opcji po prostu, żeby się ugrzać.
Dobrze, że tu jesteś, tak ci powiem. Bo odpalanie piekarnika do grzania domu brzmi jak dosyć ryzykowna koncepcja.
Ale nie jest gazowy, także spoko.
A, okej.
Okay. Jest elektryczny.
Myślałem, że nie wiem dlaczego, założyłem, że gazowy.
Bo kiedyś tak było, bo kiedyś był.
Na bogato, no.
No.
To wyraźnie ta
no
DJ-ka.
No cóż, no wiecie, kochani, jak jest, no. Nie no, tak, naprawdę mi było zimno. Wróciłam z 28 stopni w ciągu dnia i w ogóle kąpaniu się w morzu, wiesz, do 8 stopni i każdy, kto to przeżył, wie, o co chodzi.
Ja mam taki też pomysł gdzieś z moją partnerką, że też ja mam love-hate relationship z Polską, ale... Lubię tutaj, ogólnie lubię, sobie poukładaliśmy po powrocie rzeczy, także jest też fajnie, ale jak przychodzi właśnie teraz mniej więcej ten moment, zaczyna się robić tak zwana potocznie pizdziawa, to już nie chce się. Więc na przykład to jest moment, kiedy ja najchętniej bym właśnie wyjechał gdzieś na południe Europy, wrócił, no niech będzie kwiecień nawet. No.
Na chwilę w grudniu na święta, jak jest śnieg?
Jak jest śnieg? Jak obiecasz, że będzie śnieg, to wrócę.
Na miesiąc i wtedy znowu wyjeżdżasz i wracasz dopiero... Ja to bym wracała w czerwcu.
I wtedy jesteś psychicznie stabilny.
Myślę, że tak. Chociaż powiem ci, że co śmieszne, to zazwyczaj właśnie w takich miesiącach jak teraz ja mam najwięcej na przykład energii do ćwiczenia fizycznie.
Ej, ja też.
Nie wiem, skąd to się bierze. Czy to się bierze z tego, że... Jak chodziłam do szkoły, powiedzmy już, nie wiem, w późne gimnazjum, liceum, że wtedy się wracało do szkoły i razem z, nie wiem, po szkole na siłownię, wiesz, nie wiem.
A mi się wydaje, że to jest kwestia może taka, że masz jeszcze tą energię, zaczyna się robić słabo i to jest taka rzecz, która może cię podtrzymać, może to jest jakieś takie intuicyjne, organiczne. Najgorsze rzeczywiście jest gdzieś styczeń, kiedy... Po prostu już cię dojeżdża ciemność.
No styczeń to jeszcze masz czasami śnieg i jest wtedy fajny vibe taki, wiesz.
Jak jest śnieg.
Ale tak. Jakiś luty, marzec, kwiecień dla mnie to są najgorsze miesiące. Najgorsze. Po prostu już nie wiem, co mam ze sobą zrobić, bo już chciałabym, żeby było cieplej, już chciałabym robić rzeczy, a jest po prostu cały czas zimno. Chociaż odkąd mieszkam w Warszawie, to jest naprawdę mega duża zmiana, jeśli chodzi o takie rzeczy. W Trójmieście... Nie wiem, o co chodzi. No, wiem, o co chodzi. Jest morze i wieje cały czas. Jest zimno, ale zima w Trójmieście to było straszne przeżycie.
Nie jest najłatwiejsze. Nie.
Jest szaruwa non-stop, jest smutno i zimno i wieje. Kocham Trójmiasto, ale zima tam jest strasznie smutna.
Lubię morsować za to. To jest fajne. Albo saunowanie, takie rzeczy. To jest spoko. Tylko, że okay. Ogólnie wolałbym robić tylko to i później spać. I już. Ale DJ-owanie jest sezonowe? Jak
nie.
Już mówiłem o tych sezonach? Nie, czyli u ciebie nie ma czegoś takiego, że skończył się sezon, to już nie będę grała.
Nie.
Tylko teraz po prostu się zmienia pewnie lokalizacyjnie coś tam.
To znaczy zależy jakim jesteś DJ-em, jakie masz relacje z różnymi miejscami może, jakie masz współpracę z różnymi klubami i tak dalej. Bo ja na przykład współpracuję z wieloma klubami w całej Polsce i dla mnie to jakby ten przeskok z lata na późniejszy sezon taki klubowy, no bo to jest już, wiesz, wszyscy wracają z festiwali, z takich imprez pod chmurką, z plenerów, wracają do klubów, więc wtedy kluby najlepiej zarabiają i też mają budżety na to, żeby, wiesz, bukować DJ-ów.
Okej.
Poza tym sezonem letnim, a w sezonie letnim, no to masz już typowo plenery, sezonowe, festiwale tak, i takie. Są sezony, ale to nie, jakby ja nie mogłabym powiedzieć, że
to jest ilość pracy, tylko jakby po prostu miejsca, gdzie grasz, tak, się zmieniają.
Wiesz, co też zależy, no bo na pewno oprócz klubów, z którymi i tak współpracuję poza sezonem, no to w sezonie dochodzą mi jeszcze do tego różne właśnie takie akcje plenerowe.
Okay.
Więc wtedy jest faktycznie bardzo dużo pracy, natomiast... Myślę, że przez cały rok możesz mieć dużo pracy, jeżeli po prostu się postarasz o to, bo jest bardzo dużo imprez prywatnych, na przykład imprez takich firmówek, imprez takich, no nie wiem, dla influencerów organizowanych przez różne marki, więc tego jest naprawdę bardzo dużo, tylko trzeba po prostu się tam, wiesz...
Wkręcić.
Wkręcić i też wykonać wystarczająco dużo pracy, żeby cię po prostu chcieli na takich imprezach bukować.
Okej, no to powiedz mi teraz, jak ja mogę zostać DJ-em?
No to jeszcze raz cię zapytam, masz dużo followersów na Instagramie?
Kilku mam.
Kilku masz. No to wiesz, a znasz kogoś z klubów?
No.
Znasz właścicieli albo znam, bookerów?
Znam właścicieli. No to... Znam DJ Naro.
Nie no, tak serio, chcesz zostać DJ-em od zera. Kupujesz sobie sprzęt taki, na jaki cię stać.
Ale wystarczy mi laptop na początek?
No wystarczy ci laptop, żeby zbudować swoją bibliotekę. Do tego ci wystarczy laptop.
A jak jest z prawami, przepraszam, teraz mi się to przypomniało, jak jest z prawami tej muzyki, którą grasz?
Z prawami autorskimi?
No.
Jeśli chodzi o odtwarzanie muzyki w miejscu komercyjnym, tak? Tym się zajmuje to miejsce, tym się zajmują kluby. Ja na przykład nie, ja się tym nie muszę jakby za bardzo przejmować.
Ciebie nie dotyczy.
To dotyczy imprez zorganizowanych, wiesz co, nawet nie, ja do końca nie wiem, jakie jest prawo. To w ogóle to jest bardzo zakręcone i tak naprawdę na samej stronie ZX-u czy tam innych takich organizacji nie do końca znajdziesz odpowiedź na nurtujące cię pytanie. Ogólnie przyjęło się tak, że to raczej organizator, czyli na przykład klub, ich kwestii jest, żeby to wszystko działało legalnie. Też są robione listy muzyki, które się gra w klubie i które są zgłaszane dalej do, na przykład do ZX-u, żeby ci artyści zrzeszeni.
Tam czy coś.
Dokładnie.
A jak ściągasz sobie tą muzykę, to skąd ty ją bierzesz? Wchodzisz na Spotify i później jakąś stronę, która oszukuje Spotify?
Wiesz co, no, no zależy jak ci, jakie masz morale swoje, bo możesz, słuchaj...
Dobrze, DJ Naro, jakie ty masz morale?
Ja mam morale takie, że kupuję bardzo dużo muzyki i używam takich platform streamingowych dla DJ-ów, takich puli DJ-skich, czyli stron specjalnie przygotowaną muzyką dla DJ-ów, na przykład z wersją z intro, że piosenka ma intro, żeby ją było łatwiej zmiksować, outro, jakieś remiksy, edity i tak dalej, i tak dalej.
Okay.
Więc to,
no,
co
widzisz,
mogę...
No to jest super cenne, ja bym w życiu nie wiedział, że takie coś jest.
Tak, jest bardzo dużo. Nawet jest jakiś polski i miałam go przetestować, ale potem coś się wydarzyło i już go nie przetestowałam, ale może jeszcze kiedyś.
I co, tam się płaci subskrypcję? Czy się...
Dokładnie.
Okay.
I nawet jest tak, że możesz trzy razy ściągnąć jeden utwór w danej wersji, więc zazwyczaj DJ-e się w trójkę składają. I też się składam w trójkę, w trzy osoby.
Bardzo słusznie.
I się zrzucamy na taki pool DJ-ski, na taki właśnie serwis streamingowy i w sensie nie streamingowy, bo to jest jeszcze co innego, ale na taki pool DJ-ski, z którego możesz pobierać legalnie muzykę, za którą płacisz.
I później robisz sobie z tego miksy.
Dokładnie. Albo iTunes, możesz kupować na iTunesie, albo SoundCloud. Na samym SoundCloudzie nie kupisz, ale wielu artystów, którzy publikują swoją muzykę na SoundCloudzie, przekierowują cię dalej na przykład na taki serwis, który się nazywa Bandcamp Hype Edit, to tam możesz ściągać albo kupować właśnie też muzykę. No jeżeli coś jest mega, mega trudno dostępne, jakieś, nie wiem, rzeczy, które tylko wyszły na YouTubie kiedyś, no to nie ukrywam, też używam takich stron, żeby wiesz, to pobrać, ale ogólnie jeżeli coś jest dostępne gdzie indziej, nie ściągam z YouTube'a, bo to słychać. To słychać i ludzie też to słyszą i nawet mi kiedyś rozmawiałam z takim, był chyba akurat menadżer sceny na openerze jednej ze scen, to powiedział, że normalnie było słychać, kto kupuje utwory, a kto po prostu ripuje z YouTube'a. Bo to słychać. Słychać w basie, słychać w, wiesz, w jakości dźwięku.
Czyli nie wolno być cebulakiem.
Wiesz, no chcesz to.
Zawsze możesz występować z taką wielką cebulą na głowie,
tak,
jako swoje alter ego.
Tak jest. I możesz ściągać wtedy z YouTube'a i w ogóle może to być twój znak rozpoznawczy.
Być, tak, tak, tak. Bo ja gram z YouTube'a.
Nie, ale wiesz co, nawet taka kwestia, wiesz, no ty, kurczę, jako DJ, jeżeli nie tworzysz swojej muzyki też, no to wykorzystujesz czyjąś pracę do tego, no żeby
pewnie,
ją odtwarzać,
tak.
Wiesz. No chociaż ja nie wiem, co to są za pieniądze za jedno ściągnięcie takiego utworu, ale no jakiekolwiek one by nie były, no to jakieś wsparcie, wiesz, jeżeli możesz, to też fajnie by było dać innemu artyście, no bo nie wiesz, kiedy ty będziesz potrzebował też tego wsparcia kiedyś i może też by ci było chyba milej, żeby ludzie kupowali twoją muzykę, a nie ripowali z YouTube'a, jakby... Ja wierzę w karmę i wydaje mi się, że tutaj to też jest ważne. No nie wiem. Też no, wydaje mi się to takie... Kiedyś do tego inaczej podchodziłam, natomiast też dzięki rozmowom właśnie z osobami z, wiesz, z tego świadka DJ-skiego, bardziej doświadczonymi. Wiem, jakie oni mają na przykład spojrzenie na ten temat i też są zdania podzielone, ale osoby, które ja szanuję, to w większości też kupują swoją muzykę do swojej biblioteki, a nie ściągają.
A co, możesz też sobie kupić takiego właśnie na iTunesie Kanye Westa, tak?
Czy tak. Chcesz i, wszystko i jest praktycznie.
Po prostu sobie to grasz.
Tak.
Co robiście?
A właśnie dzięki takim serwisom, takim poolom DJ-skim, to masz te wszystkie utwory, ale w wersji na przykład z intro, czy jakimś tam podbitem, wiesz, początkiem, że możesz to mega fajnie, łatwo zmiksować. I ja mam większość takich oryginalnych właśnie utworów z takimi wersjami intro.
Mhm. A to jest cool, żeby wyszukiwać takie właśnie jak najbardziej, wiesz, niszowe, ale zarąbiste rzeczy i miksować takie. Ty masz taki w ogóle, nie wiem jak to nazwać, serię rolek, gdzie ludzie ci piszą, co masz zmiksować, z czym. I ty robisz takie miksy. To jest właśnie cool, żeby jakieś takie niszowe rzeczy mieć, grać? Czy to nie jest cool, żeby grać Jay-Z'ego? Czy jak to jest?
To jest super cool, żeby grać nieznane rzeczy. Niestety nie wszędzie się to przyjmie i nie wszędzie ludzie zareagują na to dobrze, bo nie wszędzie ludzie chodzą na imprezy. Nie wszędzie, nie na każdej imprezie, a raczej powiedziałabym na bardzo małej liczbie imprez, na bardzo małą liczbę imprez przychodzą osoby, które chcą usłyszeć nową muzykę. Niestety. To też jest taki w naszym kraju troszkę niestety, nie wiem, czy problem, czy zależność taka. Wiele osób chce się bawić do tego, co już zna. I będąc DJ-em, musisz się z tym pogodzić.
Ten tańce już po prostu do tego.
Tak, tak, tak. Oni wiedzą, że wiesz.
To dużo wątków mi się teraz pojawiło, ale ja byłem w Tel Awiwie, zresztą rozmawialiśmy o tym dzisiaj z Wojtkiem, bo tam się dzieje teraz w Izraelu. Ale byłem w takim klubie. To też jest kwestia właśnie takiej mentalności, w ogóle podejścia do klubów. Chociaż w Polsce też jest coraz lepiej, bo akurat mówię tutaj o elektronicznej muzyce, że w Polsce teraz ta scena też gdzieś tam jest, ale byłem w takim miejscu, gdzie w życiu tam nie trafił, gdyby nie to, że znałem tam lokalsów. Wchodziło się w takie podwórko, tam te budynki są takie obskurne totalnie, podrapane, zniszczone i tak jakby nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Wchodziło się w takie podwórko i tam jakieś takie ławy, no tam było trochę ludzi, tak. Trochę tak jak powiedzmy stocznia, tylko że stocznia jest zrobiona po to i to tak ma wyglądać, a to takie było tak, takie bardziej organiczne. Chodziło się na jakiś balkon przez jakieś coś, w ogóle totalnie, wiesz, miejsce, którego byś nie spodziewała się w życiu. I tam była restauracja, która w tygodniu w ogóle nie, jakby była restauracją, a w piątek, sobotę zamykali to jako restaurację i wieczorem to był klub. Ale to nie było tak, że to było tyle super zrobione, że tam ja widziałem, jak kucharze przygotowują się na następny dzień, żeby otworzyć jako restauracja normalnie, a tutaj DJ jakiś z Japonii przyjechał i tam właśnie znajomi się jarali strasznie, zresztą super grał. I się okazało, że to w tym miejscu w ogóle sprzęt dźwiękowy, który był tu, jest jakiś za miliony euro, turbo zarąbistych, że gdzie nie byłaś, w którym miejscu klubu, to wszystko brzmiało, znaczy klubu, restauracji, wszystko brzmiało tak samo. Jakby, wiesz, sama ta mentalność tego, że to było miejsce, gdzie turysta nie trafi, jakby nie ma szans po prostu, ale jest taki kult wręcz tego, że to jest dobra muzyka, że to jest słuchania i wykorzystania tej przestrzeni totalnie, nie? Jakby tego troszeczkę też mi jeszcze cały czas brakuje, bo jest taki jeden klub, z którym pracowałem trochę przy różnych tam rzeczach i jestem zawiedziony, bo oni mają bardzo fajne ambicje, bardzo fajny pomysł na siebie, a niestety weryfikuje to później publika, która przychodzi i się okazuje, że to wychodzi ciągle przaśnie, bo to nawet nie chodzi o muzykę koniecznie, bo akurat to muzycznie chyba raczej jest fajnie, ale jest w Polsce taki troszeczkę problem. I co zrobić, żeby to było lepsze?
Myślę, że tutaj też DJ-e mają sporo władzy takiej w rękach, bo władzy sprawczej, bo to też od nas zależy, co będzie leciało w klubach i do czego ludzie będą tańczyć i z czym ludzie będą się osłuchiwać. I wydaje mi się, że jeżeli będziemy, wiesz, cały czas grać dokładnie te same hity i nie wiem, cały czas tak samo, no to też ciężko, żeby ludzie poznali inną muzykę, no bo nie możemy oczekiwać też od wszystkich ludzi, że oni będą, nie wiem, sami szukać nowej muzyki, bo niektórych to w ogóle nie interesuje. Jakby oni chcą pójść na imprezę, dobrze się bawić, wrócić do domu i robić, wiesz, coś swojego. Ale na przykład czasami, jeżeli są na imprezie i poleci jakiś super kawałek, szazamują, sprawdzą, wiesz, co to jest. I w ten sposób też możemy trochę pomagać ludziom się rozwijać muzycznie, edukować ludzi muzycznie, to też jest dość ważne. Oczywiście w niektórych miejscach można to zrobić lepiej, więcej takiej edukacji muzycznej można przemycić, w niektórych mniej. No bo niestety niektóre miejsca są, w niektórych miejscach ludzie są tak przyzwyczajeni do takiego grania właśnie hitowego, wiesz, do trzymania mocnego parkietu, jak to się u nas jakby określa, czyli do grania utworów, które sprawią, że ludzie jak najdłużej zostaną w tym klubie, jak najwięcej, wiesz, no nie oszukujmy się, wydadzą na barze, jak najdłużej zostaną w tym miejscu i żeby, wiesz, wszyscy dobrze się bawili, no więc... Ja się staram na przykład przemycać muzykę, którą bardzo lubię w setach, ale no nie zawsze mogę to robić.
A zdarza się tak, że wiesz, że... Bo rozumiem, że planujesz sobie mniej więcej miks, tak? No bo musisz grać tą muzykę i w ogóle? Czy po prostu idziesz, gdzie się będę grała, to?
Ja czasami wchodzę do klubu, ja nie wiem, co ja będę grała. zupełnie mówię ci poważnie.
Z tego zrobiłem właśnie rolkę, co właśnie powiedziałaś.
Naprawdę, wchodzę do klubu i nie wiem, w którą stronę pójdzie impreza. Albo jak jestem w pewnym miejscu po raz pierwszy, ja nie wiem, co ja będę grała. Ja się mogę domyślać, mi ktoś może powiedzieć, jaki jest vibe w klubie, ale to zweryfikuje dopiero tłum, który przyjdzie na tą imprezę. I dlatego czytanie tłumu jest takie bardzo taką bardzo ważną kwestią w naszej pracy. To jest umiejętność rozumienia, do czego ludzie chcą się bawić i że ty jako DJ musisz wiedzieć, zanim ci ludzie na parkiecie, przed tymi ludźmi na parkiecie, do czego oni chcą się bawić. Mhm. Czyli testujesz sobie różną muzykę.
Trochę jasnowidz,
a trochę to po prostu na... To wiesz, im więcej imprez zagrasz, tym lepiej się nauczysz to też robić. Im więcej miałeś takich sytuacji, to już potem zauważasz pewne zależności, pewne podobieństwa. No i na tej właśnie bazie sobie grasz imprezę, czyli rzucasz jakiś utwór, próbujesz jakiś inny gatunek, coś, patrzysz, jak ludzie zareagowali, albo tego artystę, albo taki styl muzyki, patrzysz, jak oni reagują. No i potem zgodnie z tym budujesz sobie dalej seta.
Okej. Okay. A zdarzyło ci się właśnie, że wiesz, że grasz jakiś banger, ludzie super reagują, kolejny i jest cały czas flow totalny, masz ten mocny parkiet, jak to określiłaś i w pewnym momencie rzucasz kolejny numer i jesteś przekonana, że to jest to, że jakby to jest to flow, które powinno iść i patrzysz, nagle się ludzie w ogóle rozchodzą z parkietu i się robi pustka.
Nie no, aż takiego drastycznego... Może
przesadziłem, jakby wiesz, ale chodzi
tak,
o...
Tak, ogólnie tak. Zdarza się tak. No nie możesz być zawsze 100% pewnym, wiesz, wtedy, czy coś siądzie.
Wtedy w trakcie numeru mówisz, dobra, kurwa, muszę to szybko ratować, jakby...
No robisz szybszy miks po prostu. Mhm.
Czyli zmierzaj.
Zależy, no bo właśnie też coś, o czym trzeba pamiętać i DJ dobrze by było, żeby pamiętali. I ja sama próbuję o tym też sobie przypominać, że to, że ludzie zejdą z parkietu raz na jakiś czas, oczywiście nie jest tak, że 100% ludzi ci zejdzie z parkietu, ale to, że jest chwilę mniej, przez chwilę jest troszeczkę mniej ludzi na parkiecie, to nie jest nic złego, bo ci ludzie
czasem
idą
muszą
do baru,
wysikać, no.
Ci ludzie muszą się napić, to jest właśnie dobre i właśnie DJ-e dobrze by było, żeby raz na jakiś czas trochę zamulili, żeby oni mogli sobie pójść do baru i wydać te pieniądze w klubie, bo o to chodzi. Na koniec dnia o to chodzi, żeby ci ludzie mogli pójść właśnie do toalety, pójść do baru, wiesz, pogadać sobie z kimś, wyjść na, nie wiem, na papierosa, jeżeli ktoś pali i tak dalej, żeby, no właśnie, żeby to nie było cały czas takie męczenie, bo czasami może być tak, że wiesz, że lecisz hit za hitem, za hitem, za hitem, za hitem, ale ci ludzie już potem są wymęczeni i oni idą do domu. Bo już nie chcą pić, już nie chcą nic, oni są już tak zmęczeni, że dobra, wiesz co, ja już się dzisiaj wytańczyłem, było zajebiście, jadę do domu, dzięki, pa. Więc też dobrze o tym pamiętać, nie? Że ja lubię grać trochę tak jak taka fala, że po prostu czasami kilka hitów pod rząd, coś wolniejszego i znowu hit i potem znowu coś, wiesz, coś innego, coś nowego, coś, wiesz, próbuję sobie różne rzeczy, ale to też nie jest reguła. mówię ci, to zależy od vibe'u, jaki też ja mam, z kim gram. O, to też jest bardzo ważne. Bo jeżeli gram z DJ-em, z którym się bardzo dobrze zgrywam muzycznie, to ta impreza też jest w ogóle, wiesz, idzie płynnie i jest mega zgrana. Jeżeli gram z DJ-em, który ma trochę inny styl, to czasami to jest taka, też używamy słowa rzeźba, że to jest takie trochę rzeźbienie, wiesz, że dobra, no to ja ich przez moje pół godziny czy 45 minut seta ja ich kierunkuję w jakąś stronę, oni już łapią i tańczą do tego, jest w ogóle fajnie. I potem drugi DJ, który się ze mną zmienia, który gra coś innego, on znowu po swojemu formułuje ten tłum, czasami się ludzie nawet wymieszają i potem znowu wchodzę ja i to jest takie, tak jak muzyczne kung fu trochę, bo wiesz, każdy z nas gra swój styl i też no jakby wręcz niewskazane jest, żeby się dopasowywać, wiesz, jakoś aż za bardzo do drugiej osoby, bo to nie o to chodzi, tylko żeby pokazywać siebie. Mając na uwadze, że jesteśmy tu dla tych ludzi i że to oni mają się tu dobrze bawić.
Dla ego.
Dla ego to będziemy, jeżeli już, wiesz, będzie już taki level, że wyprzedamy na swoje nazwisko cały klub, to wtedy możemy sobie robić, co chcemy, ale dopóki to klub nas bukuje, no to jednak musimy pomyśleć o tym.
No tak. No tak. Natalka, Kung Fu Music Master.
No tak.
Nie,
tak.
Ale tak całkiem poważnie, to bym bardzo chciał nagrać z tobą jeszcze jakąś rozmowę, tylko wtedy chciałbym Natalkę poznać. Nie Natalię.
No to wiesz.
Tutaj, tu się bardzo komponują różne inne rzeczy
z tym,
tak.
Nie, ogólnie powiem ci tak, ja jeśli chodzi o spożywanie alkoholu i w ogóle czy palenie i tak dalej, to nie robię tego, jakby nie promuję tego, o, może w taki sposób. Też dostałam kilka propozycji współpracy z takimi brandami właśnie alkoholowymi i tak dalej. I po prostu no raczej ich nie przyjmuję, dlatego że wydaje mi się, że już tak bardzo nasze społeczeństwo jest, wiesz, przyzwyczajone do alkoholu i do różnych używek i sobie bardzo często nie radzi z rzeczywistością i się ucieka właśnie do różnego rodzaju używek, że ja już nie muszę tego promować. Fajnie mi ktoś za to zapłaci, no spoko, wiesz, wszyscy są dorośli i decydują o sobie, fajnie, ale wiesz, jakby ja czuję, że to jest też dokładanie kolejnej cegiełki i pomimo tego, że czy piję alkohol, tak, zdarza mi się pić alkohol, czy mam z tym problem, nie mam z tym problemu, bo świetnie funkcjonuje i wiesz, nie zawalam nic absolutnie przez to, że się napiję w weekend. I to jest, powiedzmy, że dla mnie to jest okej. Natomiast mam wielu znajomych, którzy niestety już są w takim wirze, że czy byli, czy wiesz, czy przez to już przeszli, czy po prostu widzę ludzi na parkiecie czasami, czy na imprezach, czy wychodzących z tego klubu, że uważam, że już pokazywanie ludziom alkoholu, już ja tego nie muszę robić. Wiesz, o co chodzi. Natomiast Natalka może kiedyś. Może kiedyś po prostu, nie wiem.
Ale wiesz, to jest fantastyczne podsumowanie, bo bardzo, bardzo szanuję to i bardzo doceniam, że są ludzie jeszcze, którzy są medialni, bo chyba jesteś medialna jednak, pracujesz w mediach. Ten twój Instagram też tam ma z jednego czy dwóch followersów i TikTok.
Ktoś tam to ogląda.
Ktoś tam na to patrzy. Więc fajnie wiedzieć, że jest ktoś, kto jednak czuje taką jakąś personalną odpowiedzialność za takie rzeczy, bo na pewno tego jest bardzo mało w dzisiejszych czasach. Więc myślę, że to jest takie fajne zakończenie naszej rozmowy. Chciałem ci bardzo podziękować, Natalio.
Ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło. Jesteśmy w pięknym miejscu tutaj w ogóle.
Tak, z widokiem na ścianę.
Z widokiem na piękną ścianę.
Na którymś z odcinków, który nagrywaliśmy tym razem, podobno siedzieli ludzie tam i tak się tutaj wpatrywali, kto tu i co tu, ale nic nie robiliśmy takiego chyba i się znudzili i sobie poszli.
Aha.
Ja powinienem chyba tutaj tak naklejkę tutaj na dole, żeby mnie było w kamerze widać, zrobić po prostu YouTube pestka shoot, żeby wiedzieli, co jest nagrywane, żeby wchodzili ten... Same dobre pomysły dzisiaj.
Same dobre pomysły, widzisz? Kreatywne środowisko po prostu.
Natalia, super. Gdzie cię ludzie znajdą? Jeszcze raz powiedz, jakby chcieli posłuchać, co grasz. Jakiś masz SoundClouda swojego, czy coś takiego?
Mam, natomiast jak to szewc w dziurawych butach, prawda? Trochę jakoś zaniedbałam, natomiast wróciłam z wakacji z pełna energii, więc nowe rzeczy się będą pojawiać na pewno.
Super.
SoundCloud, Instagram i TikTok, wszystko jestem IM podkreślnik, mam zawsze problem z tą.
Podłoga.
Podłoga, IM podłoga Naro. IM podłoga Naro, tak. Tam
IM podłoga.
I amy, jeszcze to zaznaczę. I amy podłoga Naro.
Tak jak po angielsku.
Tak.
Cebuleczki wy nasze kochane. Dzięki wielkie.
Dziękuję. Tempest Kaszuc.